Moi drodzy, w ubiegłym tygodniu Kamil usłyszał o tym, jak ważną kwestią jest mieć tą prawdę Ewangelii, prawdę o Jezusie Chrystusie, o tym, co On dla nas uczynił, nie tyle w głowie, ale rzeczywiście mieć to w sercu. Po tej ubiegłej niedzieli też rozważałem ten temat i zobaczyłem, że rzeczywiście ja też osobiście, ale myślę, że jako Kościół potrzebujemy, aby o tym wszystkim, o czym tutaj dzisiaj, nie dzisiaj, w ogóle rozmawiamy, żeby było jakby zakorzenione, zakotwiczone w nas, żebyśmy mogli wydawać owoc na Jego chwałę. Wiecie, czasami jest tak, że kiedy przechodzimy jakieś doświadczenie albo widzimy nasze jakieś słabości, to tak ciężko polegać na tym, który mnie umiłował. Wiecie, bo kiedy jest fajnie, kiedy przychodzimy w niedzielę do zboru, kiedy słuchamy kazania, no to jest tak halleluja! Poskakiwać by się czasami chciało, ale czasami, kiedy przychodzi właśnie tak jak Kamil dzisiaj powiedział, tydzień, kiedy widzę swoje słabości, kiedy zmagam się z różnymi prawami, to tak trudno polegać na Jezusie. Dlatego chciałbym dzisiaj, abyśmy porozmawiali, moi drodzy, o zwycięstwie. O zwycięstwie, które Bóg darował nam w osobie Jezusa Chrystusa. Po co to rozważanie? No ja to sam rozważałem w tygodniu i zobaczyłem, że ten temat jest na tyle ważny, nie po to, żeby napakować naszą głowę dzisiaj tym, ale żeby w naszych sercach zrodziła się ufność, wiara w Tego, który mnie kocha, który mnie umiłował, który umarł za mnie, za moje grzechy. Wiecie, my czasami, kiedy myślimy w ogóle o zwycięstwie, kiedy rozważamy ten temat, tak po prostu, zwycięstwo, czym ono jest, to nam się zawsze kojarzy z jakimś triumfem, z byciem na wyżynach, z sukcesem. Jednak zwycięstwo Jezusa jest odmienne. Jego zwycięstwo polegało na tym, że On umiłował Ciebie aż do końca i był gotowy pójść na krzyż, był gotowy cierpieć za Twoje grzechy, za moje grzechy. I w tym zwycięstwie jest objawiona Boża miłość do mnie i do Ciebie. I ta Jego miłość pokonała grzech, pokonała śmierć, tam na krzyżu Golgoty. Dlatego to zwycięstwo nie zawsze oznacza, a często właśnie nie oznacza, że wszystko idzie tak w naszym życiu, jakby się chciało. To nie oznacza, że nie będziemy doświadczać jakichś spraw, jakichś rzeczy, jakichś cierpień, jakichś przeciwności. Ale jako uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani do podjęcia naśladowania Jezusa, do podążania za Nim, do bycia w Nim. I niezależnie od tego, z czym się możemy zmagać, to możemy mieć pewność, że Jezus i Jego dzieło jest wystarczające. Że to, co On dokonał, jest wystarczające po to, by nas prowadzić, by nas podnieść, by nas przeprowadzić przez różne rzeczy, doprowadzić aż do końca. Apostoł Paweł pisał takie słowa w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, 57 wersecie. Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł, pisząc te słowa, który dał nam zwycięstwo, gramatycznie fajnie tutaj jest napisane, bo ono oznacza, te zdanie, taką pewność teraźniejszego i przyszłego zwycięstwa, czyli teraz i w przyszłości, na podstawie tego, co już się dokonało w przeszłości. Czyli to, co dokonało się w przeszłości, zapewnia nam zwycięstwo tu i to, co w przyszłości. Bardziej można to przetłumaczyć tak, że Bóg wszystko zapewnił nam ku zwycięstwu, które dokonało się wcześniej przez Jezusa Chrystusa. Dokładnie tak, jakbyśmy chcieli to przetłumaczyć. W drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, 14 wersecie, w podobnym tonie Paweł pisze, ale tym razem do jakby w teraźniejszym czasie. I mówi, lecz dzięki Bogu, który zawsze daje nam zwycięstwo, teraz daje nam zwycięstwo Chrystusie, i on mówi w kontekście roznoszenia się woni, poznania, i tutaj jest dokładnie napisane, i roznosi się przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu, czyli głoszenia prawdy o Chrystusie, że zwyciężamy, że Chrystus jakby zapewnił nam to zwycięstwo i my zwyciężamy. Ale jakby znowu tekst greckiego możemy to przetłumaczyć jeszcze bardziej tak dobitnie. Gdy tak byśmy przetłumaczyli, ten werset mówi tak: ale dzięki łaskawości Boga za każdym razem, w każdej sytuacji On daje nam triumfować w Jezusie Chrystusie. Dosłownie. Triumfować. Zwyciężać. W każdej sytuacji i w każdym, za każdym razem. Jednak kiedy to jakby rozważamy, wydaje się, że aby tak było, musimy pozwolić Jezusowi, aby On zapanował nad naszą słabością, po to, aby w nas zajaśniała Jego moc, która będzie prowadzić nas ku zwycięstwu. I wiecie co, kiedy patrzę na swoje życie, widzę w wielu kwestiach słabości. Jestem słabym człowiekiem. Że w wielu kwestiach po prostu jestem słaby, niemocny, o tak bym powiedział. Ale kiedy rozważałem ten temat, kiedy tak się pytałem, mówię: Panie, no przecież też zmagam się z wieloma rzeczami. Muszę pracować, muszę stawiać czoło różnym sytuacjom. Czasami są sytuacje jakieś, wiecie, no różne, to życiowe, takie życiowe, trudne, z którymi się zmagam. I czasami nie widzę takiego zwycięstwa. Kiedy wołam do Pana, to widzę czasami, że nie zwyciężam w tych kwestiach. I Pan mi wtedy pokazał, że ten temat zwycięstwa, on się przejawia przez całą Biblię. Od pierwszej księgi, kiedy otworzymy pierwszą księgę, czyli księgę Genesis, tak? To już pierwszą Mojżeszową, to już widzimy, że tam Bóg pokazuje, że On prowadzi swój lud do zwycięstwa. Po co to robi? Po co jest ukazane to zwycięstwo już od pierwszej księgi, poprzez drugą i tak dalej? Po to, aby pokazać nam, czym jest prawdziwe zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy to zobaczyli, bo tamte rzeczy są cieniami rzeczy przyszłych. W Księdze Wyjścia czytamy o trudnym czasie, który miał Izrael. Kiedy był w niewoli, kiedy był zniewolony, kiedy był w Egipcie przez dłuższy czas. I w tym okresie tego pobytu w Egipcie lud był wielce utrapiony. Był wielce doświadczony, był ciemiężony. I nie widział dla siebie możliwości wyjścia z tej sytuacji. No bo wiecie, no nie mogli się spakować w tobołki i ruszyć w drogę, bo by ich faraon po prostu nie wypuścił. Ale Bóg dał sposób, aby uwolnić Izraela z ręki faraona i w cudowny sposób ich wyprowadził. Następnie przeprowadził przez Morze Czerwone, suchą stopą czytamy. I znacie tą historię, prawda? Ona jest rzeczywiście niezwykła. Ale ta historia o tym właśnie wyprowadzeniu Izraela jest centralną opowieścią, centralnym wydarzeniem Starego Testamentu. Ostatnio przeżywaliśmy Paschę, tak? I tak dalej. No to właśnie w święto Paschy o tym się mówi, o tym się wspomina. To było najważniejsze wydarzenie. Bóg powiedział: opowiadajcie to przyszłemu pokoleniu, żeby nie zapomnieli tego, co się wydarzyło. Że Bóg uwolnił swój lud z niewoli. Oni mieli to non-stop jakby przypominać sobie. I czytamy, że jakby dlatego Izrael został uwolniony, dlatego wyszedł z niewoli, dlatego, że baranek został złożony w ofierze. Dlatego, że zostały pomalowane odrzwia domów. I jakby Bóg przez to wyprowadził Izraela i poprowadził ich ku wolności. Jego krew sprawiła, że ich wyprowadził, aby ostatecznie wróg został zniszczony. Pamiętacie tę sytuację? Mimo że faraon upierał się najpierw, żeby nie wypuścić, później wypuścił, później oni wyszli z Egiptu, to i tak za chwilę wysłał wojska, aby ich ścigać. I Bóg wtedy też dokonał niezwykłego cudu. I to pokazuje o ostatecznym zwycięstwie Izraela nad wrogiem. Pamiętacie tę sytuację, kiedy Mojżesz wyciągnął swoją laskę nad morze, wody rozstąpiły się, Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, sucho stopu, kiedy faraon postanowił ścigać Izraela, pójść za nim i dopaść ich, to znowu wody się zeszły i cały Izrael, łącznie z Faraonem, zginęli tam. Dla Izraela to było zwycięstwo nad niewolą i nadzieją na nowe życie w ziemi obiecanej. Jednak ten obraz nie po to jest tylko po to, żeby się cieszyć, jak Bóg Izraela wyprowadził, ale to nam coś pokazuje, bo ten obraz rzeczywiście mocno przemawia do serca. Jest tak zwanym cieniem rzeczy przyszłych, który odsłania to, co rzeczywiście miało się dokonać w Mesjaszu, w Jezusie. Podobnie jak Izraelici byli w niewoli, tak my byliśmy zniewoleni przez grzech. Byliśmy w tym świecie. Poprzez służenie temu światu, czyli jak Izrael służył w Egipcie, pracowali ciężko, tak my byliśmy w tym świecie i służyliśmy temu światu. Nie widzieliśmy szansy zmiany tej sytuacji. Nie mogliśmy zmienić tego w naszym życiu. Ale Jezus przyszedł, by uwolnić nas z tej niewoli. Jego cierpienie, Jego przelana krew, Jego ofiara na krzyżu to niezwykłe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. To jest niezwykłe zwycięstwo. Nie wiem, czy sobie to jakby... Ja wiem, że może to wiemy. Tak jak Kamil tydzień temu mówił. Ja wiem, że rozumiemy to, ale czy to masz to objawione? Czy masz to w sercu? Czy ty rozumiesz, że Jezus uczynił zwycięstwo dla twojego życia? Że to On zwyciężył, żebyś ty nie musiał być w niewoli, nie musiał robić to, co świat robi, nie musiał żyć w grzechu? On zwyciężył ostatecznie nad wrogiem, który jest szatan. Tak jak Faraon jest tym prototypem szatana, czy jakby cieniem szatana, gdzie został zgładzony ostatecznie, tak Jezus mówi, że jakby, nie Jezus mówi, tylko jakby Biblia w ogóle, Nowy Testament pokazuje, że szatan został zgładzony. Śmierć jest pokonana. Szatan został pokonany. I podobnie jak Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, tak i my musimy przejść przez Jezusa, aby osiągnąć tą wolność. Jakby nie ma innej drogi. Bóg dał tę drogę najpierw wyjścia Izraela z Egiptu, a potem przejścia przez Morze Czerwone. Ich to, jakby to była jego droga wybawienia. Tak teraz nie ma innej drogi wybawienia. Jest tylko Jezus, który daje prawdziwą wolność. I tak jak w przypadku armii egipskiej, która została ostatecznie zniszczona, zgładzona przez wody Morza Czerwonego, diabeł oraz grzech, jego konsekwencje, jego oskarżenia zostały raz na zawsze ostatecznie pokonane przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Jak to się stało? Jaki to obraz? Co nam to pokazuje w Księdze Wyjścia? Kiedy sięgniemy do 14 rozdziału, 13 werset, czytamy takie słowa. Mojżesz odpowiedział ludowi: nie bójcie się, stójcie i patrzcie na wybawienie Pana, które wam dziś okaże. Egipcjan bowiem, których teraz widzicie, nie zobaczycie nigdy więcej. Wy widzicie ścigających was Egipcjan z Faraonem na czele. A Pan mówi: dziś będzie wybawienie. Stójcie, patrzcie, bo tych, którzy was atakują, którzy was ścigają, którzy was ciemiężyli, nie będziecie nigdy już więcej oglądać. Pan, i teraz 13 werset, Pan będzie za was walczył, a wy będziecie milczeć. Tam nad Morzem Czerwonym Pan nakazał Izraelowi milczeć i oglądać jego wybawienie. Więc to nie było dzieło, które Izrael wykonał, wiecie, coś bohatersko uczynili. Oni mieli tylko stać i oglądać wybawienie Pana, to, co Pan miał uczynić dla nich. To mi pokazuje ten obraz, jak my dzisiaj powinniśmy zdać się na Jezusa. Zdać się całkowicie na Niego, ponieważ tak jak apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, Bóg wszystko zapewnił nam ku zwycięstwu, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Tą prawdę musimy mieć przed naszymi oczami, w naszych sercach, nie tyle w umyśle, nie tyle wiedzieć o tym, no ale żyć tym. Rzeczywiście wiedzieć, że Jezus zapewnił nam wszystko ku zwycięstwu. nawet kiedy jest ciężko, nawet kiedy przychodzą różne sytuacje, to wiem, że wszystko Jezus zapewnił mu zwycięstwo. Pokonał wroga, pokonał śmierć, pokonał grzech. Więc, moi drodzy, dlatego też mamy kłaść fundament nie na swoim życiu, nie na swoich możliwościach, ale kłaść fundament na zwycięstwie w Jezusie Chrystusie. Ja wiem, że to jest proces i wiem, że uczymy się. Ja się tego uczę. To nie jest tak, że my dzisiaj będziemy stajemy, jesteśmy zwycięzcami, zaczniemy krzyczeć. Bo im pewnie mocniej będziemy krzyczeć, tym będzie odwrotnie w poniedziałek czy we wtorek. Ale uczymy się zaufania Jezusowi, uczymy się to, kim On jest, że naprawdę warto powierzyć Jemu swoje życie, warto zaufać Jemu, dlatego że On zwyciężył. Nie ja. Ja widzę swoje słabości, ja widzę swoje ułomności, ale chcę polegać na tym, który zwycięży. Nie na sobie. I tą zasadę Jezus uczył swoich uczniów, aby potrafili umrzeć dla siebie samych, potrafili obumrzeć i nie polegać na sobie, ale polegać na Jezusie, polegać na Nim. Taki przykład chciałem przytoczyć, przykładem z Ewangelii Mateusza 17 rozdziału, kiedy Jezus chce pokazać swoim uczniom na zasadzie ziarna gorczycy, jak powinni zaufać Jezusowi, jak uwierzyć Jemu. I Jezus mówi tak, 17 rozdziale, 20 werset. Zaprawdę bowiem powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiedzcie tej górze, przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. Nic nie będzie dla was niemożliwe. Nic nie będzie niemożliwe. Czyli inaczej mówiąc, za każdym razem, w każdej sytuacji, Jezus mówi, możemy triumfować, zwyciężać w Jezusie. Ale w Nim, nie w sobie. Jezus mówi o tej małości ziarnka gorczycy. Oczywiście musimy zrozumieć, że to nie jest ziarno najmniejsze na całym świecie. Bo ktoś, kto się zna na botanice czy przyrodzie, powie, że są mniejsze. Chociaż w Ewangelii jest napisane najmniejsze z wszystkich ziaren, ale w tamtym okresie, w tamtym czasie ziarnko gorczycy w tej jakby rejonie świata było uznawane za najmniejsze. I to pisali różni też inni pisarze tamtych okresów, że rzeczywiście te ziarna było takim potocznym też mówieniem, porównywaniem właśnie do ziarna gorczycy, że ono jest takie malutkie, żeby coś na przykład powiedzieć. Jezus uczy na podstawie tego porównania do ziarnka gorczycy, w kontekście właśnie wiary czy zaufania swoich uczniów. Tego, żeby uczniowie zaufali Jezusowi. I jakby jeżeli popatrzymy na cały kontekst tego fragmentu, to wszystko dzieje się w momencie, kiedy przychodzi ojciec człowieka opętanego, który jest obłąkany i prosi uczniów, żeby oni pomogli i uzdrowili tego obłąkanego. Bo on często z tego powodu wpadał w ogień, w wodę i jakby prosił, żeby oni coś poradzili. Kiedy uczniowie byli w tej sytuacji bezradni zupełnie, Jezus powiedział właśnie takie słowo, posłuchajcie, 17 werset. O pokolenie bez wiary i przewrotne, jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mnie tutaj. I zgromił Jezus tego demona i wyszedł z niego. Od tej chwili chłopiec był zdrowy. Wtedy uczniowie, podszedłszy do Jezusa, zapytali go na osobności, czemu my nie mogliśmy go wypędzić. I właśnie Jezus odpowiada, dlaczego oni tego nie mogli uczynić. Mówi to w pewnym porównaniu do ziarnka gorczycy. Jezus odpowiedział z powodu waszej niewiary. Zaprawdę powiadam wam, czyli tu jest takie też greckie słowo, które oznacza wiara, ale to jest zaufanie, zawierzenie, zaufanie. Zaprawdę bowiem powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, czyli jeżeli wasza wiara będzie choć tak malutka, jak te najmniejsze w tamtym okresie ziarenko, to Jezus mówi, powiedzcie tej górze, przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. Nic nie będzie dla was niemożliwe. Czemu Jezus porównuje wiarę czyli to zaufanie, zawierzenie jemu do ziarnka gorczycy. Ogólnie ziarno, kiedy obumiera, każdy to wiedział w Izraelu. Ono daje życie. Na przykład w Ewangelii Jana Jezus mówi o ziarnie pszenicy w ten sposób. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam, jest to 12 rozdział, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. Podobnie ziarnko gorczycy musi umrzeć, by stać się przestrzenią, siedliskiem dla życia innych. W obrazach tych, zarówno w ogóle w ziaren, także ziarnka gorczycy, zawiera się takie niezwykłe słowo pocieszenia dla uczniów, takiej zachęty. Zachęty do czego, jak myślicie? Do zaufania, do ufności, zachęty do zaufania, że mała wiara, jak ziarnko gorczycy, wystarczy, aby mogła zmienić rzeczywistość. Ta mała wiara, porównanie do ziarnka gorczycy, to małe, niewielkie zaufanie zmienia rzeczywistość. Dlaczego? Bo to nie wiara jest duża, tylko osoba jest duża. To nie wiara jakaś sama w sobie jest sprawczą rzeczą, która zmienia rzeczywistość, tylko osoba jest sprawcza i wielka i potężna. Amen. I takie coś małego wystarczy, bo jak zawierzę tej osobie, to znaczy, że zmienia się rzeczywistość. Jezus nawet porównał, powiedział, że góra zostaje przeniesiona w drugie miejsce, co jest niemożliwe. Więc w uszach uczniów to rzeczywiście było niezwykłe. Ziarnko gorczycy jest tak małe, nie widać go, ale ono ma potencjał w sobie, że kiedy wyrośnie, to będzie dużym krzewem. Jezus porównuje to w innym fragmencie do drzewa, do którego przylatują ptaki i gnieżdżą się. Więc malutka wiara, a potężna osoba. Kiedy uczniowie dziwili się to, że nie mogli pomóc temu młodemu opętanemu człowiekowi, Jezus powiedział im jeszcze takie słowa, że to właśnie jest niewiary, ale powiedział, że lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. To jest bardzo cenna wskazówka. Co to oznacza według tradycji biblijnej i tradycji żydowskiej? Post i modlitwa. Dlaczego uczniowie, kiedy był problem, nie potrafili zaradzić temu problemowi? Jezus mówi, że tu się coś wydarzyło, co nie potrafiliście zadziałać, ponieważ to akurat dzieje się tylko przez post i modlitwę. Post i modlitwa w językiem biblijnym, i każdy Żyd o tym wiedział, że sposobem na uśmiercenie naszej cielesności, tego, aby mnie było mniej, a było Pana więcej. To jakby uśmierca naszą cielesność, żebyśmy byli właśnie tak jak ziarno, które obumiera i które wydaje plon. Wtedy, kiedy pościmy i modlimy się, widzimy swoją słabość. Widzimy słabość swojego ciała, które łaknie, które pragnie, które chce się posilić. Widzimy, że my to pokazuje, jak bardzo słabi jesteśmy. Jak bardzo jestem ułomnym człowiekiem. Kiedy człowiek modli się, pości, on jakby widzi wielkość Pana. I widzi to, że może Jemu zaufać, że powinien Jemu zaufać. Że powinien Jemu zaufać, dlatego że jestem słaby. I wtedy, kiedy umieramy dla siebie, rodzi się zaufanie Panu. W poście i modlitwie widzimy, że jesteśmy słabi. Mateusza 13, rozdział 31 werset. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziąwszy zasadził na polu, w swoim polu. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, jest największe ze wszystkich jarzy i staje się drzewem, także ptaki niebieskie przylatują i gnieżdżą się w jego gałęziach. Ale te ziarno musi obumrzeć, Jezus mówi. Jezus pokazuje, że tak naprawdę to nie ty zwyciężasz. To nie ty decydujesz o zwycięstwie. To nie ty pokonujesz pewne rzeczy. Pokonujesz się wtedy, kiedy twoje zaufanie jest w Jezusie. Kiedy twoja wiara jest zakotwiczona w Jezusie. Jesteś w stanie przejść przez różne rzeczy. Bo nie ty prowadzisz wojnę, ty masz stać i oglądać wybawienie Pana. Jeżeli pod warunkiem, że zaufałeś się, ty masz po prostu umrzeć i polegać na Jezusie. Twoje ja ma umierać, a twoje zaufanie ma wzrastać. Twoja ufność w Jezusie na tym, co On zrobi, to, co wydarzyło się w przeszłości. Bo tamto, co wydarzyło się w przeszłości, daje nam zwycięstwo tu i teraz i zapewnia nam to zwycięstwo w przyszłości. Czyż nie jest tak, że gdybyśmy mieli taką możliwość, gdybyśmy byli tacy wiecie, herosi, mieli możliwość zmienić swoje życie, to po co Jezus by przychodził? Jeżeli ja miałbym taką możliwość, taką sprawczą, żeby pozbyć się na przykład grzechu, to po co Jezus miałby umierać na krzyżu za mnie? Problem tylko w tym, że czasami, kiedy widzimy problem, kiedy jest jakiś ucisk, doświadczenie, to tak ciężko nam zaufać Jezusowi, tak ciężko przyjść do Niego, tak ciężko polegać na Nim. A przecież On powiedział takie słowa, to jest zapisane w Jana 16, rozdział 33 werset, że to wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie. Czyli znowu, zawierzcie mi. Zaufajcie. Zawierzcie mi. Ja zwyciężyłem świat. Przypomina mi się historia króla Jehoszafata. Pewnie znacie tę historię, a może nie znacie. Zależy, jak intensywnie czytamy Biblię. Było takie trudne doświadczenie dla króla, kiedy do niego przyszło, no można powiedzieć, takie doświadczenie, które przerastało jego możliwości. Trudne okoliczności się pojawiły. Wojska nieprzyjaciela ruszyły na Jerozolimę. I to było niezwykłe w tej całej historii, że ten król nie próbował znaleźć wsparcia gdzieś w okolicznych ludach, na przykład w Egipcie, który był sławny, który miał mocne wozy. Ale nawet też ten król nie mobilizował wojska Izraela do wojny. Jedyne to, co zrobił, to stanął w świątyni, zniósł swoje ręce i powiedział tak: Panie, my jesteśmy bezsilni. Jesteśmy bez szans, jesteśmy jak te ziarno gorczycy. Malutkie, nieznaczące. Jest to napisane w drugiej księdze Kronik, 20 rozdziale. Ale co powiedział? Jesteśmy bezsilni, jesteśmy słabi, ale nasze oczy są zwrócone na Ciebie. Amen. Jak często mi takiej postawy brakuje w różnych doświadczeniach? Jak często nam takiej postawy brakuje? Jestem słaby, jestem bezsilny, Panie, w tej sytuacji, ale moje oczy są zwrócone na Ciebie. Ja stamtąd oczekuję pomocy. Wiecie, często walczymy swoimi sposobami z różnymi problemami, nawet z grzechem, nawet z czymś, co przychodzi do naszego życia, po swojemu. I zamiast polegać na Jezusie, szukamy pomocy w tym świecie. Zwracamy się po prostu do Egiptu o pomoc. No tak, ufam Jezusowi, polegam na Jezusie, ale muszę Jezusowi jakąś pomóc w tej sytuacji, bo tak jakoś wszystko się tam wydłuża, wszystko tak jakoś nie idzie tak, jak ja sobie to wyobrażam. Wiecie, ja w swoim życiu miałem takie sytuacje, że mi brakowało po prostu sił, żeby tak w 100% zaufać Jezusowi. Bo jakby odpuścić pewne rzeczy, nie pomagać Jemu w tej sytuacji, tylko po prostu zdać się na Niego. Powiedzieć: Panie, no jestem bezsilny w tej sytuacji, nie chcę wyprzedzać Twojego działania, nie chcę jakby po swojemu tej sytuacji zaradzić. Tylko chcę, żeby moje oczy po prostu na Ciebie były zwrócone. Oczekuję od Ciebie odpowiedzi, przynajmniej odpowiedzi, co robić. Co mam robić w tej sytuacji? Wiecie, czasami spotykałem wielu ludzi, to mówię przez historię dłuższą mojego życia, którzy radzili w różnych trudnych sytuacjach, mówili: weź zrób to, kup to, tamto wykonaj, zrób tamto, to Ci pomoże. Ale ja zobaczyłem, że trudno spotkać się, chociaż spotykałem takich ludzi, nie powiem, że nie, ale trudno spotkać człowieka, który przyjdzie i powie: zwróć swoje oczy na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Niego w tej sytuacji. Zaufaj Mu, a On zwycięży dla Ciebie. On chce Cię poprowadzić ku zwycięstwu. Tak, przechodzisz teraz to doświadczenie, ale zwróć na Tego, który jest zwycięzcą. Zaufaj Mu. Wiara, jeśli ona będzie zakotwiczona w kimś, kto jest nieskończenie potężny, czyli w Jezusie, to Jezus mówi, jeśli powiesz Mu, że przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. Czy Jezus kłamał? Czy Jezus jakby za dużo powiedział, jakby wyobraźnia gdzieś tam poleciała za daleko i o górę zahaczyła, która to była niemożliwością praktycznie, żeby góra się ruszyła i przeniosła. Jezus mówił jakby w kontekście, że są rzeczy, które są niemożliwe. Dla Ciebie są niemożliwe, tak. Ale Jezus mówi, ta mała wiara w moją osobę wystarczy, żeby zmienić tą rzeczywistość, która wydaje się dla Ciebie niemożliwa. No i często ja w swoim życiu musiałem dojść do takiego momentu, kiedy pomysły się kończyły. Kiedy sposoby się kończyły. I wiecie, często dotyka mnie to słowo, które jest właśnie w drugiej księdze Kronik, w 20 rozdziale, w 6 wersecie, gdzie Jehoszafat powiedział do Pana w całej sytuacji, w tej trudnej sytuacji, powiedział tak: Panie Boże naszych ojców, czy nie Ty jesteś sam Bogiem na niebie? Czy nie Ty? Czy nie Ty panujesz nad wszystkimi królestwami? Czy nie w Twoich rękach jest moc i siła, także nikogo, kto by mógł się ostać przed Tobą? Czy nie w Tobie jest moc i siła? To Ty jesteś Bogiem na niebios. To Ty panujesz nad narodami. Jakby Jehoszafat mówi, wszystko jest w Twoich rękach. Ty władasz nad tym wszystkim. Tobie jest dana wszelka moc, wszelka władza na niebie i na ziemi, bym tak powiedział nowotestamentowym językiem. Tobie jest dana. Nie mi. Ja nie mam tej siły. Jehoszafat jakby wiedział i wiedział, kim jest Bóg. Jak nieskończenie potężny On jest. I werset 12. O nasz Boże, czy nie osądzisz ich? Zobaczcie postawę Jehoszafata. On mówi tak dalej. My nie mamy bowiem żadnej mocy przeciw tak wielkiemu mnóstwu tłuszczy. Tam jest wielkiemu mnóstwu, a chyba w warszawskim jest wielkiej tłuszczy, czyli tej ogromu wojska, które na niego najechał. Które przyszło na nas i nie wiemy, co mamy czynić. Ale mówi tak. Ale zwracamy nasze oczy ku Tobie. Kluczem jest to, że ja nie wiem, co mam robić. Czyli odpuszczam działanie swoje w swoim życiu, ale moje oczy zwracam Tobie. I czasami trzeba zamilknąć i w milczeniu zdać się na Pana, w pełni polegać na Nim. Podobnie jak tam nad Morzem Czerwonym, Pan nakazał Izraelowi milczeć i oglądać Jego wybawienie, które poprowadziło ich do ostatecznego zwycięstwa. Tak wierzę, że i dziś Jezus mówi, w pewnych kwestiach musisz odpuścić. Ja chcę Ciebie poprowadzić do zwycięstwa, ale musisz mi na to pozwolić. Kiedy patrzymy na dzieło Jezusa, na to zwycięstwo, które dokonało się, to co tam widzę? Nie umysłem, ale sercem. Co tam widzisz? Czy widzisz zwycięstwo płynące z krzyża Golgoty? Czy rzeczywiście widzisz, że Bóg wszystko zapewnił ku zwycięstwu, które dokonało się przez Jezusa Chrystusa? Do Jehoszafata. Ponieważ jego serce postanowiło zaufać Adonai, Panu, nieba i ziemi. Pan powiedział, nie bój się tej licznej tłuszczy, jest ratunek, który pochodzi ode mnie i on nadchodzi. Ponieważ postanowiłeś zaufać mi, ponieważ w bezsilności przyszedłeś do mnie i zwróciłeś swoje oczy na mnie, to jest ratunek, który pochodzi ode mnie i on nadchodzi, więc Pan tutaj mówi. I potem ciekawe, że w 17 wersecie 20 rozdziału czytamy, nie wy będziecie się potykać w tej bitwie. Bóg mówi do Jehoszafata. stawcie się, stójcie i oglądajcie wybawienie Adonai nad wami, o Judo i Jerozolimo.
Nie musicie walczyć.
Nadchodzi wybawienie, a wy stójcie i oglądajcie. Wszystko zaczęło się w sercu Jehoszafata, dlatego że on postanowił zaufać Panu, zaufać Jemu. To dzieje się, kiedy serce człowieka w ufności zakwiczy się w Jezusie. Z tą małą wiarą, malutką wiarą, ale w wielkiej osobie. Czyż to nie pokrzepia naszego serca? Alleluja! Chwała Jezusowi! Jezus mówi dzisiaj, chce działać dla tych, którzy z słabości przyjdą do mnie. Którzy zaufają mi. Wtedy pozwolisz Jezusowi, i to bez twojej walki, bez twojego zaangażowania, na to, żeby wróg był pokonany całkowicie. Halleluja! To jest niezwykłe. Dlatego wracając do początku kazania, Paweł miał objawioną tą prawdę i pisał do wierzących w Koryncie, że Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo, zapewnia to zwycięstwo, które się dokonało teraz i w przyszłości przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdyby tej ostatniego części zdania nie było, to jakby ten werset wyglądał? No zwycięstwo, mi daje zwycięstwo, czyli ja muszę walczyć. Ale Pan mówi, że przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Końcówka zdania jest kluczowa w tym wszystkim. Paweł wiedział, o czym pisze, ponieważ daje świadectwo sam wielokrotnie, że przechodzi przez doświadczenia, które Pan dawał mu zwycięstwo. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, czytamy, że Paweł mówi: mamy zaś ten skarb naczynia glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie zrozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. My jesteśmy glinianymi naczyniami, Paweł mówi, kruchymi, ułomnymi. Jednak Paweł mówi, że mimo to, że jesteśmy uciskani, to jednak nie jesteśmy przygnębieni. Jesteśmy bezradni czasami, ale nie jesteśmy zrozpaczeni. Jesteśmy prześladowani, ale nie jesteśmy opuszczeni. To jest bardzo ważne. Jesteśmy powaleni czasami, ale nie zgładzeni, nie jesteśmy pokonani. To nam pokazuje w naszym życiu, że zawsze możemy polegać na Bożym zwycięstwie, które objawiło się, czy jest dostępne dzięki Jezusowi. Nawet gdy czujemy się otoczeni uciskiem, nie powinniśmy być przygnębieni. Gdy jesteśmy bezradni, nie musimy popadać w rozpacz. Kiedy nas prześladują, Jezus nas nie opuszcza. Choć możemy być powaleni, nie zostajemy zgładzeni ani pokonani. Nasza wiara, choć malutka jak ziarnko gorczycy, wystarczy. Wystarczy. Daje nam siłę, daje nam nadzieję, aby stawić czoła trudnościom i przeciwnościom, ponieważ zawierzyliśmy osobie Jezusa Chrystusa. Kiedy czujemy się słabi, On jest mocny w nas. Kiedy jesteśmy zdezorientowani, On prowadzi nas na właściwą drogę. Kiedy inni nas opuszczają, On swoją obecnością otacza nas opieką. Dlatego, moi drodzy, to słowo niech nie będzie tylko dzisiaj w waszych umysłach, żebyście o tym tylko wiedzieli, ale niech z umysłu przejdzie do waszych serc, aby tą prawdę w Jezusie Chrystusie mieć na co dzień. Ja wiem, że to będzie proces. Ja zdaję sobie sprawę, że nie polega to na tym, żebyśmy wykrzykiwali, jacy jesteśmy zwycięzcami. Ale to wszystko się rodzi od tego ziarenka gorczycy, od tego zaufania osobie Jezusa Chrystusa. I daje prawdziwą wolność, prawdziwe życie, zwycięstwo w różnych sytuacjach. I tego sobie i wam życzę, moi drodzy. Amen. Powstańmy.